Tak wiele dzisiaj słyszeliśmy o kruchości życia, o przemijaniu, o naszej krótkiej pielgrzymce na tej ziemi i tęsknocie człowieka wierzącego za tą właściwą ojczyzną, do której wszyscy zmierzamy. Przywołaliśmy w pamięci również tych, którzy byli z nami. Z niektórymi z nich byliśmy związani przez wiele, wiele lat. Byliśmy świadkami ich nawrócenia, potem chrztu oraz ich aktywności z Bożem. Dziś są po tamtej stronie życia. Czy mamy się smucić z tego powodu, że odeszli? Apostoł Jan w pierwszym liście swoim, w drugim rozdziale, w wersecie 17, zapisał takie słowa. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją. Prawda to jest, czy nie? Świat przemija wraz z pożądliwością swoją. Ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Czy moglibyśmy to powtórzyć? Kto pełni wolę? Kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Halleluja. Moglibyśmy powiedzieć amen. I to jest dzisiejsze zwiastowanie. Kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że życie szybko ucieka, że życie człowieka, jak pisze prorok Izajasz, podobne jest do trawy. O naszym życiu Izajasz pisze tak. Głos mówi, zwiastuj. I rzekłem, co mam zwiastować? To. Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha i kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje na nie. Zaprawdę ludzie są trawą. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. A apostoł Jakub w swoim liście dodaje, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Jeśli nawet ktoś uważa, że okres życia lat 70 albo 80 to długi okres czasu, to szybko może się przekonać, że ten czas szybko ucieka. Dopiero co byliśmy młodymi, dopiero co snuliśmy wielkie plany i marzenia związane z przyszłością i nagle odkrywamy, że w zasadzie to już nie pod górkę, ale ostro z górki toczy się nasze życie. Śpiewaliśmy piękną pieśń, szybkością wiatru czas przemija. Tak przeszło już tysiące lat i przejdzie nasze pokolenie przekładem przyszłych życie lat. Czy jesteśmy tego świadomi, że wszyscy przeminiemy? Komuś młodemu może wydawać się, że 70, jak powiedziałem, czy 80 lat to bardzo długi okres czasu. Tyle Bóg wyznaczył naszego ziemskiego pielgrzymowania, ale przecież nawet nie wszyscy takiego wieku dożywają. Przypomnijmy chociażby z prezentacji. Rafał Nawrocki, 26 lat. Jarosław Kowalczyk, 28 lat. Anna Młynarska, 37 lat. Lena Mazurek, żyła zaledwie parę godzin. Jolanta Hetmańczuk, 54 lata. Barbara Grochowska, 53 lata. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Psalmista powiada, nasze życie chyżo ucieka, nasze lata chyżo mijają, a my odlatujemy. Czy wiemy, dokąd odlatujemy? Czy wiemy, gdzie spędzimy wieczność? Takie pytanie można by sobie zadać, kiedy czytamy te różne zatrważające wieści, które docierają do naszych uszu. Ten zginął, tamten zginął. Wczoraj, jak pewnie wszyscy wiedzą, spadł samolot rosyjski. 234 osoby, w tym malutkie dzieci. Kto się spodziewał? W Warszawie pijany kierowca wjeżdża w przystanek autobusowy, zabija dwie osoby. Na drodze do Białegostoku trzy osoby śmiertelne. A przecież spotykamy się z tym codziennie. Życie nagle może być przerwane. Gdzie spędzimy wieczność? To jest pytanie. gdzie ją spędzimy. Bo że ona jest, to jest ponad wszelką wątpliwość. Ale gdzie ją spędzimy? Niektórzy powiadają, a kto to wie? Kto to wie, co z człowiekiem dzieje się po śmierci? Śmierć, grób, a co dalej? Tyle, ile jest ludzi, tyle jest różnych zdań, opinii, przekonań, czy swoistych nawet wierzeń. Czy jednak możemy zaufać Bogu, Jego Słowu, które powiada właśnie tak, jak cytowaliśmy, kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. A list do Hebrajczyków, 9 rozdział, werset 27, powiada, a jak postanowiono jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Bóg powiada, że po śmierci jest jeszcze coś potem. Człowiek czasem uważa, to koniec. A Bóg powiada, że po śmierci jest coś jeszcze potem. I nie powiada, że potem będzie tylko grób, nicość, unicestwienie, powtórne wcielenie, czyściec, czy szansa dla odmiany swego losu. Potem będzie sąd. Sąd dla tych, którzy zlekceważyli okres łaski Bożej, którzy zagłuszyli głos Ducha Świętego, którzy nie podporządkowali swojej woli Ojca w niebie i odrzucili darowane im zbawienie w Chrystusie. Ci usłyszą wyrok wiecznego potępienia, wiecznego oddalenia od oblicza Pańskiego. Wtedy Jezus wypowie te słowa, które pewnie nikt z nas usłyszeć by nie chciał. Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i aniołom jego. Słyszeliście tak przemawiającego Jezusa? Jesteśmy przyzwyczajeni, że mówi do nas miło, serdecznie, ciepło, zaprasza nas. Ciągle powiada, człowieku, wyciągam do ciebie ręce. Teraz jest dla ciebie ten czas, kiedy możesz przyjść. Ale będzie dzień, kiedy powie, idźcie precz ode mnie, przeklęci. Przeklęci w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom. Opisany bogacz w Ewangelii Łukasza sądził, że może jeszcze coś odmienić po swojej śmierci. Srodze się zawiódł. Pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha żywota sprawiły, że znalazł się w miejscu wiecznej męki. Dlaczego tak późno to zrozumiał? Dlaczego? Przeminęło jego życie, tak jak przemija świat, swoją pożądliwością. Nie chciał słuchać tego, co mówiło Boże Słowo. A ono przecież mówi, to dzisiaj powtarzamy, kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. A Jezus nawet dopowiada takie słowo, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł śmierci do żywota. Czy te słowa są prawdziwe, wiarygodne? Czy to możliwe poprzez wiarę przejść z śmierci do żywota? Tak. Bo tak mówi Bóg w swoim słowie. Bóg pragnie, byśmy Go szukali, znaleźli Go i pojednali się z Nim. Właśnie czas naszego życia jest nam po to dany, byśmy mogli zadecydować, gdzie chcemy spędzić wieczność. I to jest najważniejsza kwestia w naszym życiu. Apostoł Paweł, przemawiając na Areopagu, mówił do Ateńczyków to, co i dziś o życiu i jego celu winniśmy wszyscy wiedzieć. W Dziejach Apostolskich zapisane słowa, gdyż sam Bóg daje wszystkim życie i tchnienie. I wszystko. Z jednego pnia wywiódł wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały po całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Czy wiecie po co? Żeby szukały Boga. Żeby szukały Boga. Czy Go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. Bardzo lubię ten tekst. Ten tekst mówi, że Bóg wyznaczył każdemu człowiekowi i każdemu narodowi czas i granice zamieszkania. I to nie jest dziełem przypadku, że urodziłeś się w Polsce, bracie, siostro, przyjacielu. To, że mieszkasz koło brzegu lub w okolicy, że urodziłeś się teraz, a nie na przykład w średniowieczu, że jesteś dziś w kaplicy, że słuchasz Słowa Bożego. To nie jest przypadek. To Bóg określił twój czas i mój czas i twoją i moją granicę zamieszkania. Nie mamy wpływu na to, gdzie się ani kiedy się rodzimy. To Boża sprawa, Jego suwerenna decyzja. Mamy natomiast wpływ na realizację Bożego celu naszego istnienia. Apostoł Paweł powiada, aby szukały Boga. Czego może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od nikogo z nas. Szukać Boga. Czy uważasz, że to jest najważniejszy cel twojego życia? Szukać i znaleźć Boga. Biada nam, jeśli nie szukamy Boga. Biada nam, jeśli umieramy, a nie znaleźliśmy Boga i nie staliśmy się Jego dziećmi. Biada, jeśli zlekceważyliśmy Jego łaskę okazaną nam w Chrystusie Jezusie. Biada nam, jeśli idziemy do wieczności nieprzygotowani, niepojednani z Nim. Biada nam, jeśli nasze grzechy nie zostały przebaczone przez Chrystusa. Biada nam, jeśli nie przyjęliśmy Bożego zbawienia, jakie Bóg przygotował dla każdego człowieka. Czy trudno znaleźć Boga? Słowo Boże powiada, nie jest On daleko od nikogo z nas. Patrzę czasem na to, jak dorośli bawią się w chowanego z małymi dziećmi. Pewnie dziadkowie się już bawili swoimi wnukami w ten sposób, prawda? My dorośli chowamy się tak, by dziecko mogło nas bez trudu od razu znaleźć, tak? A potem, gdy ono się chowa, to my starsi uważamy, czy udajemy, a gdzie ono jest? Gdzie jesteś, Kajtuś? Gdzie jesteś? Widzimy go dobrze, ale gdzie jest? A dziecko wreszcie mówi, oto jestem tutaj, oto jestem tutaj. Ale Bóg nie bawi się z nami w chowanego. Jeśli będziesz go szukać i wołać, natychmiast odpowie, oto jestem tutaj. Nikt nie będzie miał kiedyś wymówki przed Bogiem, że nie mógł go znaleźć. Problemem jest fakt, że życie szybko ucieka, a my nie podejmujemy wysiłku, aby go szukać i uczynić go naszym Panem i Zbawicielem. I w życiu człowieka mamy wiele okresów, w którym możemy szukać Boga, znaleźć Go, ale czasem ten okres lekceważymy. Pierwszy okres to okres dzieciństwa. Mówimy wtedy, za młody jest człowiek, żeby szukać Boga. Być może w tym okresie nie sami o sobie decydujemy. Raczej jesteśmy zdani na wolę naszych rodziców, wychowawców. Jednak to od nich zależy, czy ułatwią nam w późniejszych latach poszukiwanie Boga. Wielu ludzi powiada tak, jak dorośnie, to sam zadecyduje. I to jakby zwalnia rodziców od właściwego wychowania. Nawet wielu wierzących rodziców powiada, nie będę ciągać moje dziecko do kościoła, ono i tak nic z tego nie rozumie, tylko się kręci, przeszkadza. To tak, jakby chciał powiedzieć, nie będę uczyć małego dziecka niczego. Dorośnie, samo się nauczy, samo zadecyduje, jak ma się zachowywać, jak zdobywać potrzebną wiedzę. Zadecyduje samo, czy iść do szkoły, czy raczej bawić się dalej zabawkami w domu. Samo, jak dorośli, nauczy się rozróżniać kaczuszko od krówki, kolor czerwony od zielonego, nauczy się mówić dziękuję, przepraszam. Wszystko to, jak dorośnie. Biblia zaś powiada tak. Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie w niej nawet starości. A potem wyrastamy z okresu wczesnego dzieciństwa i stajemy się nastolatkami. To też bardzo ciekawy okres. Taki beztroski czas. Dlaczego miałbym coś robić, gdy wszystko za mnie zrobią rodzice? Nie muszę się o nic martwić. Ani skąd wziąć pieniądze, ani jak je zdobywać. Nie muszę martwić się o śniadanie, obiad czy kolację. Nawet nie muszę martwić się, czy na czas wstanę i zdążę do szkoły. Już rodzice o to zadbają, odwiozą, napiszą usprawiedliwienie, jak nie zdążę odrobić lekcji. Nawet czasem odrobią za mnie zadanie domowe. Jedynie, co mnie martwiło w tym okresie, to mieć własną komórkę, odpowiednie ciuchy, parę fajnych gier na komputer, no i kasy na własne wydatki. Czy to jest dobry okres, by szukać Boga? Nie sądzę, by wielu nastolatków tak właśnie myślało. I przychodzi następny okres życia. Zbyt pewny siebie. taki wiek młodzieżowy. Nie liczy się autorytet rodzica, matki czy ojca. Nie liczy się nawet autorytet nauczyciela, pastora czy księdza. Przecież to wszyscy są wapniacy. Co oni mogą wiedzieć o życiu, o problemach? Następuje nawet taki okres buntu, młodzieńczego buntu. Często słusznego, bo patrząc na hipokryzję starszych, mówią, tak być nie powinno. Chcielibyśmy, by dziecko na przykład nie paliło, kiedy sami palimy. Chcielibyśmy, by było prawdomówne, ale sami kłamiemy jak z nut. Chcielibyśmy, by chodziło do zboru, ale sami nie jesteśmy dobrym przykładem w tym względzie. Jest to okres, gdy młodzi powiadają, moje małżeństwo nie będzie tak wyglądać jak małżeństwo moich rodziców. Nie chcę być hipokrytą, obłudnikiem. Nie będę chodził do kościoła tylko dlatego, że tak sobie życzą moi rodzice. Taki młody jest zbyt pewny siebie. To on pozjadał wszystkie rozumy i trudno mu coś przyjąć, jeśli to nie jest mu wygodne. Czy to jest dobry czas na szukanie Boga? Biblia powiada tak. Pamiętaj o Stwórcy w kwiecie swojego wieku. Zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz, nie podobają mi się. A później jest okres, kiedy wydawać by się mogło, jesteśmy zbyt szczęśliwi. Tak jesteśmy ukształtowani przez Stwórcę, że w pewnym okresie życia szukamy partnera, bliskiej osoby. I to nie jest nic zdrożnego, gdy tego rodzaju uczucia budzą się w młodym człowieku, gdy zaczyna tęsknić za głębszą przyjaźnią, a potem i miłością. Znacznie poważniejszym problemem dla młodych jest, gdy nie respektują Bożych norm, gdy wzajemne związki są ważniejsze od Boga i Jego spraw, gdy młodzi bez skrupułów łamią w tym względzie Boże normy, nie zachowują czystości, moralności, zasad dobrego wychowania. Jest to chyba najtrudniejszy wiek człowieka, jeśli chodzi o jego relacje z Bogiem, bo dla wielu młodych nie liczy się wtedy nic, oprócz tego jednego ukochanego. Są gotowi wyjść z przeklętego domu, zdradzić nawet Boga, by tylko zaspokoić swoje namiętności i żądze. I to jest poważny problem. A też kto wtedy ma głowę i czas, by szukać Boga? Nie, zdecydowanie tę decyzję szukania trzeba odłożyć, tak przynajmniej sądzą, na później. Teraz liczy się tylko on, czy też ona. Są zbyt szczęśliwi, aby myśleć o czymkolwiek innym. A potem się ożeniłem i jestem zapracowany. Już skończyłem moją edukację, już podjąłem pracę, ale co to za życie? Na nic nie mam czasu. Pracować muszę 12 godzin dziennie, tylko soboty i niedzielę mam wolne, ale wtedy najczęściej odrabiam zaległości w spaniu. Muszę ten czas poświęcić rodzinie przecież. Muszę pracować, bo inaczej moja rodzina, moje dzieci nic nie będą miały. Tyle rzeczy jeszcze brakuje. Nowe meble, nowy sprzęt. Przydałoby się jakieś autko, a może nawet fajne by było, gdybym wybudował własny domek. Słyszy czasem taki człowiek zaproszenie. Zapraszam cię na niedzielę na nabożeństwo. No wiesz, chętnie bym przyszedł, ale nie mam czasu. To jedyna niedziela, jaką mam. Umówiłem się z kolegami na ryby. Ponadto tyle prania mi w domu się nazbierało. A o której to nabożeństwo? O 10? No nie, stanowczo za wcześnie. Śpię jeszcze o tej godzinie, niedzielę rano. A Jezus powiada tak. Marto, Marto, o wiele rzeczy się kłopoczesz, ale jednego ci tylko potrzeba. Maria dobrą cząstkę obrała, która nigdy nie będzie jej odjęta. Zbyt zapracowany, by mieć czas dla Boga. Może kiedyś, jak przejdę na emeryturę, to o tym pomyślę. I starość przychodzi. Trudno mi się już poruszać. Często choruję. Nie mogę zboża wytrzymać, bo jest za głośno, za duszno, czasem za chłodno, czasem za długo, czasem za daleko. Jestem za stary. Jestem za stary, tym bardziej, by zmieniać wyznanie, by dać się ochrzcić. Jestem za stary, by cokolwiek zmieniać w moim życiu. Ja już niewiele mam do zrobienia i niewiele rozumiem z tego, co do mnie mówią. No wiem, że macie rację, ale na stare lata ja miałbym coś zmieniać? To dobre, ale jest to jest dobre, ale dla młodych, nie dla takich starych jak ja. Według statystyk bardzo nikły procent ludzi nawraca się w wieku starszym. I to jest Boża łaska, jeśli tak się stanie. A już komicznie to wygląda, kiedy człowiek stojąc nad grobem powiada, no może kiedyś później, może kiedyś, kiedy indziej, później. Komicznie to wygląda. I przychodzi czas, kiedy stwierdzamy, jest już za późno. Za późno. Przychodzi śmierć i drzwi łaski Bożej są zamknięte. Po drugiej stronie nie ma żadnej odmiany. Tam jest za późno, by cokolwiek zmieniać. Ten ewangeliczny bogacz, który umarł, zdawał sobie sprawę, że miejsce, w którym się znalazł, to nie jest ani czyściec, ani miejsce wiecznej szczęśliwości. Owszem, miejsce szczęśliwości widział, ale z daleka. Widział też Łazarza na łonie Abrahamowym. Jedna myśl, jedna prośba wtedy. Panie, poślij kogoś do moich pięciu braci, by nie przyszli tu na miejsce męki. Ale dla niego jest już za późno. Śmierć odbiera nam wszelką szansę na pojednanie się z Bogiem, naprawienia czegokolwiek. Jest już za późno. Nie pozwól, aby pewnego dnia było za późno. Kiedy jest więc najlepszy czas nawrócenia? Kiedy jest najlepszy czas do uporządkowania swojego życia z Bogiem, do pojednania się z Nim? W młodości, w wieku średnim, czy też wtedy, kiedy będę stał nad grobową deską? Biblia powiada tak, dziś jest dzień zbawienia. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Nie jutro, nie kiedyś tam w nieokreślonej przyszłości, nie wtedy, gdy już zrobię to czy tamto, ale dzisiaj, ale dzisiaj. Kiedy przyjechałem do Kołobrzegu, jedną z pierwszych rodzin, sympatyków, którą nawiązaliśmy kontakt, było małżeństwo państwa Badowskich. Pewnie Halina z Jankiem pamiętają siostrę Badowską. Nie zdążyła przyjąć chrztu, ale mąż jej był kaleką. Nie miał jednej nogi. Często go odwiedzałem, a kiedy zmarła jego żona, prosił mnie, aby poprowadził pogrzeb. To był chyba pierwszy pogrzeb, jaki prowadziłem w Kołobrzegu. Wtedy jako bardzo młody człowiek. Ale rozmawiałem często z tym człowiekiem. Był bardzo, bardzo przychylny nam i bardzo mu się podobało wszystko. Cała uroczystość pogrzebowa podobała mu się. Mówi, kiedyś przyjdę do waszego zboru. Kiedyś na pewno przyjdę. Ale zgromadzaliśmy się na ulicy Złotej w mieszkaniu. I kiedy go zapraszałem na ten dom, mówi, nie, 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 do mieszkania to ja nie idę. Ale jak będziecie mieli kościół, to ja przyjdę. No i niedługo potem otrzymaliśmy kościół, ale zgromadzaliśmy się na górze tam, gdzie w tej chwili jest apartament nasz. To były chóry kościoła. Przez jakiś czas tam była prowizoryczna kaplica. I odwiedziłem go znowu, mówię, panie Badowski, jesteśmy już w kościele. Tak? No to chciałbym przyjść, ale mówię, no tam trzeba po paru schodach wejść na górę. O nie, 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 nie. Jak będziecie na dole, to przyjdę. I wiecie, że nigdy nie był, nie zdążył. Chociaż na swoim nagrobku już wypisał trzy cyfry, 1988, znaczy ósemkę i wolne miejsce, kiedy wiedział, że niedługo się jego życie zakończy, ale nigdy nie był w naszym zborze. Być może to nie jest ważne być w zborze, ale też Pan Bóg wie, czy zdążył się pojednać z Bogiem, czy zdążył zawołać, czy też nie zdążył zawołać. Tak jest człowiek. Odkłada wszystko na potem, podczas kiedy decyzję podjąć należy dzisiaj, teraz. Dziś jest czas decyzji. Theodor Herzberg powiedział kiedyś tak o decyzji. Nie podejmujesz decyzji dlatego, że są łatwe. Ani dlatego, że są tanie. Ani dlatego, że są popularne. Podejmujesz decyzję, ponieważ są słuszne. Podejmuje decyzje, ponieważ są słuszne. Dlatego też, tak jak śpiewamy w jednej pieśni, tym chciałbym zakończyć się, co opowiada dziś, zaufaj Panu całym sercem swym. Czy chciałbyś to zrobić? Mamy ten czas. 1 listopada, kiedy wiele ludzi myśli o przemijaniu, o tym, że życie się skończy, czy tak podobnie myślisz? Gdzie spędzisz swoją wieczność? Oto pytanie. Powstańmy, aby modlić się do naszego Pana, aby prosić Go również o mądrość dla naszego życia, abyśmy nauczyli się obliczać dni nasze, jak mówi Psalm 90. Ojcze, gorąco dziękujemy Ci, że też i dzisiaj w ten czas możemy myśleć o Twoim Słowie i o Twojej jeszcze wielkiej miłości, jaką masz do każdego z nas. Panie, Twoje Słowo przekonuje nas, że kiedyś Twoje oblicze się zmieni srogie, kiedy powiesz, idźcie precz, przeklęcie ode mnie, w ogień wieczny, zgotowany diabłu, aniołom jego. Ale dzisiaj Twój głos jeszcze brzmi łagodnie, jako Syna Bożego, który zaprasza każdego z nas do siebie, abyśmy mogli się z Tobą pojednać, abyśmy wiedzieli, Panie, też odchodząc z tej ziemi, gdzie idziemy i gdzie spędzimy naszą wieczność. Daj nam być przygotowanym na ten moment. Nie pozwól, abyśmy odkładali, Boże, tej decyzji słusznej, najważniejszej, na jakąś inną chwilę. Spraw, Panie, aby to stało się dzisiaj. O to Cię prosimy przez imię Jezusa. Amen.